Rzut za trzy, jak w każdy czwartek. Witam dzisiaj dwóch gości. Pan Radosław Fligel, koneser koszykówki, niegdyś gracz juniorski grup za Stalu Zielona Góra. Obecnie w jakiej drużynie?
Drużynie Expeto w naszej niezrzeszonej lidze.
O, piękna sprawa. I pan Marek Hossa, pan trener czy pan redaktor bardziej?
Trener oczywiście.
Trener SKM-u Zastal, pan redaktor z doskoku TVP Gorzów. Witam panów serdecznie. O Zastalu sobie oczywiście chciałem, żebyśmy porozmawiali, bo tak, kibice narzekają, larum wręcz grają kibice. Janusz Jasiński, właściciel Zastalu, mówi spokojnie, spokojnie, oceniajmy po sezonie, a w ogóle trzeba poczekać, aż drużyna się zgra. Drużyna ma 7 meczów za sobą w polskiej lidze koszykówki, z tego 4 wygrane, 3 przegrane, w VTB 2 porażki. Tutaj chyba do tych porażek VTB akurat jakichś wielkich pretensji nie ma, że były porażki, natomiast w Polsce trochę rzeczy, mam wrażenie, zatrważających się dzieje. To na dzień dobry panów zapytam, jak wy to oceniacie, czy was to zatrważa, czy was to niepokoi, czy wy spokojnie czekacie, jak Janusz Jasiński mówi, do końca sezonu i wtedy można oceniać, czy też należałoby, źle powiedziane, ale okej, należałoby już się zacząć niepokoić i zastanawiać, czy nie wprowadzać jakichś środków zaradczych, w cudzysłowie. Pan Radek.
Szczerze mówiąc, jestem nieco zaniepokojony. Argument o tym, że czekamy do końca sezonu i wtedy się rozliczamy, nie do końca do mnie przemawia. Chyba że zmieniły się priorytety. Chyba że pan Janusz Jasiński powie, proszę państwa, mamy słabszy zespół, słabszego trenera, mniej pieniędzy, gramy o play-off, nie gramy o mistrza, nie gramy o wysokie cele, to wtedy okej. Okay. Jeżeli mówimy o tym, że gramy o wysokie cele dalej, drużyna jest świetna i walczymy o najwyższe miejsca w kraju, no to nie kupuję argumentu, że po tabaku już się nie da zrobić nic fajnego, bo życie po tabaku istnieje i moim zdaniem czas na jakieś reakcje już powoli przychodzi. Oczywiście nie mówię o reakcjach jakichś tam gruntownych, jakichś strasznych, wygonieniu trenera od razu, nie, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że ta drużyna nie gra tak jak powinna i ten potencjał jest niższy i tutaj jest pewnie dużo rzeczy do zrobienia i z tymi ludźmi, którzy są, a być może konieczne są jakieś roszady.
Znaczy mówisz, potencjał jest niższy, czyli słabszych zawodników zakontraktowano, bo ja słyszę cały czas od zawodników i od trenera, że tu jest duży potencjał, tylko ciągle nam potrzeba czasu i tam poprawiać to, co złe robimy.
Znaczy, wydaje mi się, gdybym oceniał 1-1, to drużyna jest nieco, pozycja do pozycji nieco słabsza niż w tamtym roku, a poza tym nie wygląda ta drużyna jako funkcjonująca dobrze maszynka. Po prostu oni się nie do końca, nie widać tego flow, nie widać tego, już nie mówię team spirit, ale nie widać tego zrozumienia na boisku. Widać, że tutaj indywidualnie niektórzy gracze oczywiście mają umiejętności, natomiast drużyna nie gra tak jak byśmy chcieli. A są miejsca na boisku, gdzie ta drużyna ewidentnie ma braki. No na przykład pod koszem. Dragana Picz jest fajnym zawodnikiem, ale potencjał Dragana Picza plus Tonego Meyera, na przykład w porównaniu z poprzednim rokiem i Grosselem i Freemanisem, to jest trochę inna półka.
Okej, Marek Hossa?
Ja się akurat nie niepokoję, bo za długo w tej koszykówce jesteśmy i podchodzę bardzo ze spokojem, aczkolwiek obserwuję to, co się dzieje i na pewno ta drużyna nie gra dobrze, nie gra tak jakbyśmy tego sobie życzyli wszyscy, bo jeżeli by tak było, to prawdopodobnie byśmy o tym zupełnie nie rozmawiali, cieszyli się z zwycięstw i nie byłoby żadnego problemu. Kibice w Zielonej Górze to są kibice koszykarscy i wrze, i głośno jest. Aczkolwiek pamiętajmy, że no troszeczkę jednak trzeba mieć tego dystansu, poczekać na pewne sprawy. Drużyna, czy jest tu Radek gorsza czy słabsza, na pewno nie jesteśmy jeszcze w stanie tego ocenić. Na pewno w tej drużynie nie dzieje się za dobrze, bo jeżeli zawodnicy na pewne pytania odpowiadają pomidor, a wiemy dobrze, że rozwinięcie jest głębsze, no to coś gdzieś tam wewnątrz się dzieje. Pojedynczy zawodnicy. Tony Meyer u trenera innego funkcjonował doskonale i to był jeden z lepszych zawodników, którego oglądaliśmy. Miał roczną przerwę. Czy ona aż tak mocno na niego wpłynęła, tego nie wiem. Wiem, że wrócił z dużymi problemami już z plecami tutaj do Polski i u tego trenera akurat nie funkcjonuje. I ci, co grają w koszykówkę, wiedzą, że jeden zawodnik u jednego trenera super zafunkcjonuje, inny z kolei nie. Czy ta drużyna jest lepsza czy gorsza personalnie? Nie byłbym tego pewny.
A czemu powiedziałeś, że jesteś spokojny w takim razie?
Dlatego, że ja już w tej koszykówce jestem tak długo, że wolę sobie obserwować, wolę sobie analizować po swojemu gdzieś, ale na pewno tym się nie denerwować. Dlaczego miałbym denerwować?
Nie, ale jesteś spokojny, bo jak mówisz, siedzisz tyle lat i dlatego zachowujesz spokój, czy jesteś spokojny, bo wiesz, czy wierzysz, że to ruszy?
Jestem spokojny, dlatego że sobie to obserwuję, a czy to ruszy, no to czas pokaże. Czy są potrzebne zmiany? Na pewno ta drużyna w rotacji 7-8 zawodników potrzebuje wzmocnienia i tu się z Radkiem mocno zgadzam pod kosz, bo sam Draganapić nie jest w stanie to uciągnąć, a jak widać, trener, który jest obecnie trener Widyń, nie stawia na Krzyśka Sulimę, mimo że jest to kapitan. Mało tego, użył słów, których w życiu bym nie użył i...
No zaraz zawodniku. Wrócimy do tego, bo chciałem was też najeść, jasna, bo pod sam koniec
jasna
zapytacie.
Jasna sprawa, także to na czwórce Tony Meyer na razie przynajmniej nie funkcjonuje tak, jakby sobie życzył tego cały zespół. I on myślę, że sam też chciałby, żeby dużo więcej było stawiane na niego, żeby dużo więcej był wykorzystywany, bo on tych atutów ma dużo, tylko tak jak mówiłem, jego trzeba naprawdę umiejętnie potrafić wykorzystać, a liczę na to, że czas przyjdzie, że właśnie tak będzie.
To ja chciałem teraz ten cytat, o którym powiedziałeś, czyli o pomidorze, ten dźwięk zaprezentować. Nie wiem, czy obaj słyszeliście. Jeżeli nie, to zapraszam do założenia słuchawek. Jeżeli ktoś nie słyszał, to niecała minutka z Jarosławem Zyskowskim po meczu z Treflem Sopot.
W tym sezonie to jest kolejny mecz za Stalu, gdzie jest 90, w okolicach 90 punktów straconych. Ta wasza obrona, to ona się też nie poprawia, zdaje się. Co tu jest największym problemem?
Tak?
Pomidor. Nie no, co mogę powiedzieć? No, analizowaliśmy, przygotowaliśmy się. Przegrywaliśmy dużo pojedynków 1-1, to prawda. Na to nas trener uczulał. No i ciężko mi tak odpowiedzieć teraz no, na gorąco.
Ale jak w tej chwili ocenić tę drużynę, wasz ten tak zwany potencjał w tej lidze?
Potencjał mamy bardzo duży. Może jeden z największych w lidze. No na pewno nie powinno to tak iść w tą stronę. No, jakby nie widzę jakby na razie jakiejś większej poprawy i to jest trochę niepokojące, ale no, mam nadzieję, że w końcu to się przełamy.
No i ta cisza, niczym cisza Roberta Lewandowskiego po jednym z meczów reprezentacji Polski i jeszcze ten pomidor, to bardzo, bardzo mnie zaskoczył i zaniepokoił. Pamiętam Tabaka, i nie chodzi o porównywanie Tabaka z Widinem, ale chyba każdy trener mówi, że nawet jak w ataku nie masz talentu, to obronę możesz wyrzeźbić, wyuczyć. Ponad dwa miesiące ci faceci są ze sobą. Oczywiście jedni przyjeżdżali wcześniej, drudzy później. Co z tą obroną w takim razie? Jak tutaj diagnozujecie? Czemu nie została ona wyrzeźbiona? Czy może mamy koszykarzy słabych w obronie, po prostu przynajmniej część z nich? Jak na tą defensywę patrzycie? Też na tą wypowiedź. Czy coś chce Zyskowski w ten sposób przekazać rzeczywiście?
Znaczy ja powiem tak. Oczywiście w koszykówce obrona to jest ten moment zwrotny. Od obrony się zaczyna i obroną się często wygrywa mecze. Najczęściej. Dobre drużyny najpierw dobrze bronią, później atakują. Natomiast obrona to jest niełatwa sztuka. Po pierwsze trzeba, w obronie potrzeba po pierwsze trochę dużo współpracy na boisku, po drugie dużo zaangażowania i trzeba zapierdzielać, mówiąc kolokwialnie. I tak naprawdę w obronie hartuje się ten duch drużyny. Wtedy, kiedy drużyna dobrze broni, kiedy sobie nawzajem pomagają, kiedy jakby rozumieją swoje pozycje na boisku. U nas ta obrona wygląda tak, no zresztą Jarek Zyskowski to powiedział, że praktycznie jeden na jeden nie istniejemy. No każdy jest mijany i pierwsza linia obrony to w ogóle żaden zespół nie miał z nami problemu. Wracając do pierwszego wątku, Marek mówi, że jest spokojny. Okej, no ja jestem niespokojny, pamiętam czasy Igora Jowowicza i tutaj nie chciałbym powtórki z rozrywki. Natomiast co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że nie widzimy jakby za... Bo no nie chodzi o to, że drużyna ma dzisiaj wygrywać wszystko tak, jak dzisiaj to robi Anvil 6-0, jest fajnie. Nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby widać było, że jest jakiś progres, że drużyna przegrywa z dobrymi przeciwnikami dobre mecze. U nas do tej pory było tak, że wygrywaliśmy ledwo co mecze z przeciwnikami potencjalnie słabszymi. Przegraliśmy z Beniaminkiem, a z tymi lepszymi przegrywaliśmy w sposób dość oczywisty. W związku z tym nie widać tego, żeby z meczu na mecz dział się jakiś progres. Nawet jeżeli byśmy przegrali kolejny mecz, ale widać było, że ta drużyna zaczyna funkcjonować, te mechanizmy się zazębiają, to można by powiedzieć, okej, dajmy sobie czas. Tutaj tego nie widać, a minęły dwa miesiące. Każda drużyna w tym kraju miała podobne możliwości przygotowania się. Co też dla mnie jest jakiś tam specjalny argument, że późno zaczęliśmy. No wszyscy późno zaczęli, tak?
Okej, okay, to zapytam teraz pana trenera. Trenerskim okiem, jak to widać, skąd tych mniej więcej 90 punktów w każdym ostatnim meczu? Nawet sobie wynotowałem, że z Treflem 93 stracone, z Czarnymi 91, z Radomiem 89, generalnie średnia traconych punktów 85,5. Trenerskim okiem, czy widać po prostu słabych obrońców za Stalu, czy słabo wytrenowaną obronę, czy coś jeszcze innego?
To była obrona wygrywa... Obrona.
Mistrzostwa wygrywa, atak mecze, tak?
Atak coś takiego. Sprzedaje bilety. No nie widać tej obrony w zielonogórskim Zastalu i tutaj naprawdę jest niesamowita dziura i wcale się nie zgadzam, że przegrywamy wszystkie pojedynki jeden na jeden, bo mamy kilku zawodników, którzy doskonale bronią i to widać.
A który, przepraszam?
A choćby Endy Mazurczak, który ma charakter i serce do obrony
Brembley?
Na całym boisku. David Brembley, który i na haruje i w obronie, i na zbiórce. Bardzo ciekawie i dobrze się zachowuje w obronie, bo obserwuję go od dłuższego czasu. Apić. I tutaj też nie mamy problemu. Ja uważam, że mamy duży problem z obroną zespołową i tu drużyny nas atakują naszego pika, który no niestety w tej chwili nie funkcjonuje. Obrona pick and rolla jest bardzo słaba i ja to aż mi po prostu nieraz oczy bolą, jak widzę, jak bronimy to. Tutaj Tref obnażył te problemy i wykorzystywał sytuację mismatch w sposób banalny. Sharma robił tam, co chciał, ale to wynikało po prostu z obrony zespołowej, wcale nie z przegranych pojedynków jeden na jednego. Jakbyśmy poobserwowali i sobie zrobili obserwację tego meczu, ja dwóch zrobiłem, to chyba nie tam jest problem, tylko mamy kilku zawodników, którzy w tej obronie by się poświęcili i zrobili wszystko, a są to cechy wolicjonalne zawodników. A mamy zawodników, którzy spacerują w obronie.
Czyli niektórym się nie chce, mówiąc
potocznie?
Jeśli
mówimy o obronie zespołowej, to albo broni pięciu zawodników, a tak naprawdę u nas ośmiu, bo tak mamy w rotacji, albo dwóch czy trzech to zawala i to jest niestety bardzo widoczne. I ci zawodnicy, którzy przegrywają jeden na jeden, a jest ich może dwóch czy trzech, i kto obserwuje, to widzi to po prostu, kto je przegrywa. I trzeba z zawodnikami porozmawiać, że bronimy wszyscy, którzy są i poświęcamy się. I pewne ustalenia, brakuje mi pewnych ustaleń też w obronie zespołowej, bo to nie będziemy rozbrajać na czynniki pierwsze, bo bym zanudził tutaj kibiców, ale no, to po prostu jest widoczne i obnażają to zespoły, czy to Czarni Słupsk to obnażył, czy przed jeszcze niedawno Trefco pod. To naprawdę boli i wcale nie obrona indywidualna, tylko obrona zespołowa.
Znaczy, powiem tak, w koszykówce obrona indywidualna, obrona zespołowa to są takie pojęcia, które generalnie są mocno, mocno sprzężone, bo jeżeli Marek mówi, że u nas dwóch czy trzech zawodników nie ustoi jeden na jeden, a reszta ustoi, to super, być może tak jest, natomiast w momencie, kiedy ten jeden nie ustoi, a nie ma obrony zespołowej, nie ma rotacji, to już jest po obronie w ogóle. W związku z powyższym, jeżeli na przykład nasz rozgrywający, czyli Frezier, większość pojedynków, nie robiłem analizy, ale moglibyśmy kiedyś dla sportu zrobić, jeżeli większość pojedynków przegrywa jeden na jeden, a nie ma rotacji, nie ma dobrej zespołowości, nie ma obrony później zespołowej, no to te sytuacje są z góry przegrane. Jeśli chodzi, to samo dotyczy zbiórki, czegokolwiek, tak? Wystarczy, że jeden nie zostawi, piłka jest stracona na tablicy i mimo tego, że czterech harowało, jeden zaspał i tyle. Ale jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, jak trener Widyn w którymś z wywiadów czy na konferencji powiedział, że no jak on, jeśli on mówi, że zawodnik ma iść pod zasłoną, a on idzie po śladach, a on mówi mi, że ma to zrobić inaczej, pyta zawodnika, dlaczego tak zrobił, mówi, że nie wie.
Czekaj, jesteś prorokiem, bo właśnie teraz trener Widyn to powie, więc jeśli słuchaweczki założycie, to minutkę też wyciąłem trenera Widina, bo zapytałem go na konferencji prasowej po meczu z Treflem Sopot o te powtarzane tezy, że brakuje koncentracji. Kiedyś pamiętam trenera Uwalina, który mówił, że presja i to nam przeszkadza. Trener Widin mówi ciągle o braku koncentracji.
Myśmy w tym tygodniu celem pracowali na obronie. Mówię o podstawowych rzeczy, żebyśmy zdecydowanie wiedzieli, co chcemy, jak chcemy. Czy jakiś zawodnik ma fokus, albo nie ma fokus, gdzie od razu, bo najgorsze, jak masz zły nawyk. A zły nawyk jest to, co zostaje w głowie. Po prostu jak wychodzisz na palubowkę i nie robisz tego od razu, co dogadali w obronie. Ja rozprawiam tylko w obronie. W ataku oni robią wszystko, bo byśmy ich więcej robili na ataku w przygotowaniu. Ale w obronie myśmy, to są indywidualne rzeczy. Jak ja powiem, że jeden zawodnik idzie na prawo i ten zawodnik te obidzie na prawo i da ci kosz, to co jest? Ja sobie dałem pytanie, dlaczego ci przeszedł na prawą rękę, on mówi, nie wiem, zgubił się w tym momencie. Co mam powiedzieć? Jak powiem, że switchujemy pick and roll i oni idą, i, albo mówię, że tego zawodnika bronimy under. I pierwsze, co on robi, on idzie za nim. Ja mówię, alo, under. Tak. Co, ja nie mogę wiedzieć, dlaczego on, ja mnie coś to powie, ja nie jestem w ich głowach. Ja mogę być odpowiedzialny dlatego, że oni mają fokus, albo go nie mają. Nie wszyscy. Ale koszykówka taka, że jak jeden nie ma fokusu, to cierpi cała czwórka na boisku.
Ja się zastanawiam nad tym powtarzającym się argumentem koncentracji, nad tym, że trener sam się przyznaje, że on tłumaczy zawodnikom, mówi do nich, a oni co innego. To też jest bardzo dziwne. Nie wiem, czy odczytujecie to, że nie ma jakiegoś porozumienia między trenerem a zawodnikami, czy jakoś inaczej odczytywać to. Panie Marku.
Ja odpowiem może tak, to w takim razie ktoś dobierał tych zawodników i obserwował i zasięgał informacji i nie zawsze potrzeba mieć zawodników, którzy są, nie wiem, z topu czy z najwyższej półki, a można mieć 6-7 charakternych chłopaków, którzy zrobią wszystko dla trenera i zrobią wszystko na boisku, aby ta obrona wyglądała dobrze i żeby wszyscy widzieli, że jesteśmy w nią zaangażowani. Jeśli dwóch lub trzech zawodników nie jest zaangażowanych, to no, z punktu chyba trenera, po co to mówić tak naprawdę głośno? Usiądźmy wszyscy razem, porozmawiajmy sobie, czego nam brakuje, czego byśmy chcieli z jednej i z drugiej strony i wyjaśnijmy sobie to w własnym gronie, bo tak naprawdę to ja jako trener wolałbym zrzucić na siebie. Jeśli widzę, że moja drużyna nawet w rozgrywkach młodzieżowych ma problemy na przykład w obronie, a właśnie ostatnio takie mieliśmy, to biorę to na siebie. No, trzeba się wziąć za robotę, wszyscy razem usiąść. Może któryś z zawodników powie trenerze, to i to mi nie pasuje, tego i tego w ten sposób nie widzę. A jeśli będzie tak, to cała drużyna pójdzie w ogień za trenerem i to będzie od razu widoczne na boisku. Ustalenia co do obrony, no to jeżeli pracowaliśmy, no to po jakimś czasie je widać. Na chwilę obecną tego nie widać, a liczę na to, że jednak się drużyna w środku dogada i... No i będzie to szło jednak w dobrym kierunku, bo ten zespół nie jest słaby też. No, wygralibyśmy te dwa mecze gdzieś w końcówkach, w czwartych kwartach z Czarnymi czy Strefem, prawdopodobnie byśmy zupełnie o tym tak nie rozmawiali.
Chociaż też pod 90 punktów dalej byśmy widzieli, że obrona jest taka sobie.
Chociaż na pewno ta drużyna, nie widać po prostu w niej na razie charakteru i to kibic czuje i zawsze będzie czuł.
A co ciekawe, trener Widin tutaj też mówił, że więcej pracowaliśmy nad atakiem przygotowania niż na obroną. To też ciekawe.
Ale zobaczcie, trener powiedział kilka ciekawych, ale niepokojących rzeczy. Po pierwsze powiedział, że zawodnicy mają złe nawyki, tak? Wyraźnie to powiedział. Mają złe nawyki. Znaczy, że po pierwsze przy scoutingu, kiedy tych zawodników się, że tak powiem, dobierało do składu, to tego nie zauważono, tak? Jak rozumiem. Po drugie powiedział, nie mam wpływu na to, jak zawodnicy postępują w obronie, bo ja mówię pod zasłoną, idzie po śladach, ja mówię, kryj go na prawą rękę, uważaj, bo jest dobry, w prawo mija, a ty go puszczasz w prawo. Nie wyobrażam sobie, co by zrobił trener Tabak, gdyby zawodnik mu poszedł pod zasłoną, kiedy on nakazałby pójść po śladach albo odwrotnie, to po prostu ten biedny zawodnik zostałby zdjęty i widzielibyśmy obrazki w telewizji, jak Tabak na niego ryczy, jak po prostu jak wół. Tutaj się okazuje, że trener mówi, no ja mówię, a oni mówią, nie wiem dlaczego nie zrobiłem tego. To coś nie gra, tak? Coś jest nie tak, jeśli chodzi o sposób, nie wiem czy sposób komunikacji, czy sposób słuchania, czy ci zawodnicy, nie widać też u zawodników, zobaczcie, czy na czasach, nie widać czegoś takiego, że ci zawodnicy tak naprawdę, że ta drużyna faktycznie jest skupiona, widać raczej takie, że trener sobie, oni sobie patrzą w ścianę, czy w sufit, to jest trochę niepokojące. Nie widać, żeby się tutaj tworzyła jakaś fajna atmosfera i taka bojowa, jak to przyzwyczailiśmy się przez ostatnie dwa lata, że faktycznie tutaj widać, ten organizm funkcjonuje. Czy to jest do poprawy? Oczywiście jest. Natomiast zastanówmy się, czy, bo Marek już o tym wspomniał, w rotacji mamy 8 zawodników. Jak przychodził trener Widin, ja miałem taką cichą nadzieję, że po doświadczeniach ze Śląska widać, że trener nie boi się sięgać po młodych zawodników. Szlachetka, Tomczak zaczynali grać, grali dużo, nawet Szlachetka bardzo dobrze grał w playoffie.
Wójcik tam się pojawiał.
Wójcik się pojawiał, więc była taka nadzieja. Dzisiaj się okazuje, że tych naszych trzech młodych to są tacy, jak to było już od dawna, czyli ludzie, którzy są, bo muszą, natomiast parkietu nie dotykają.
Kacper Traczyk, który za chwilę z tego, co słuchać, odejdzie, będzie wypożyczony, czy oddany, czy na jakichś innych zasadach gdzie indziej. Konrad Szymański, który chwilę pograł sobie w dwóch meczach, troszkę więcej sparingowych chyba, a potem ogony i Nikodem Klocek, który się w zasadzie nie pojawia w ogóle, tak?
Więc tutaj tak naprawdę widzimy, że ja nie mam w sobie tyle spokoju, co Marek, bo myślę, że tutaj jest czas, żeby reagować po prostu.
Marek jest oazą spokoju tutaj dzisiaj zdecydowanie, ale chcę wam jeszcze jedną wypowiedź zaprezentować, ani nie Widina, ani nikogo z zespołu obecnego, wypowiedź człowieka, który odszedł przed chwilą z zespołu, czyli Arkadiusza Miłoszewskiego, na temat tego, co też może być przyczyną problemu. Pytanie, bo on był w środku drużyny, tak? To niby jest prosta sprawa, natomiast ciekaw jestem też waszej opinii, czy według was widać na boisku to, o czym on mówi. Pan Marek założy słuchawki, bo pan Radek już założył. Okej. Okay.
Nie wygląda to jakoś tam rewelacyjnie na boisku, natomiast dużo talentu jest na pewno, bo ci Serbowie, jak miałem obawy, to teraz mogę stwierdzić, że to na pewno są dobre transfery tutaj do naszego zespołu. To trzeba, wie pan co, obawy miałem w czerwcu i to mówiłem panu Januszowi. Serbowie, Amerykanie, Polacy, z tym trzeba się liczyć. Jak pan mi mówi, że w Kingu mam charaktery, to tu jest trzy osobne charaktery, można powiedzieć, tak? No bo Amerykanie mają swoje, Serbowie mają swoje, Polacy mają swoje i teraz weź to pogódź i zrób z tego zespół. To nie jest łatwe. U nas ten problem jest bardzo widoczny. To jak ktoś popatrzy na grę naszego zespołu, to ja rozmawiam z trenerami, z innych, przecież mówi, to widać. Trener Widim musi sobie z tym poradzić. Jak sobie z tym poradzi, no to wiadomo, no musi nad tym się jakoś pochylić i spróbować to wszystko jakoś pogodzić.
Czy wy to widzicie, nie wiem, że Apić gra z Nenadiciem, że Amerykanie sobie, Polacy sobie, czy to dla was jest widoczne gołym okiem?
Jest i to bardzo. I tu się zgadzam, że...
W którym miejscu najbardziej? Czy między kim a kim? Nie wiem.
No którym? W charakterologicznym. Mamy zupełnie inne charaktery. I znowu wracamy do tego. No ktoś to dobierał, tak? Mhm. Jeśli mamy Nenadicia i Apicia, którzy mają zupełnie inne podejście do koszykówki jak nasi Amerykanie. I tu chyba jest duży problem i w obronie właśnie, to mówiłem dokładnie o tych dwóch zawodnikach.
No to... Czy mówimy o Frazierze i Josephie, tak?
Josephie, tak. Joseph jest dla mnie zawodnikiem, typowym strzelcem, który musi mieć zagrywki ustawione pod siebie i jeszcze mało tego, trzeba go niestety ukrywać w obronie, bo on po prostu nie broni, no nie oszukujmy się, on nie broni.
No w Sopocie jeśli, wyglądał koszmarnie.
Jeśli, no to właśnie dokładnie o tych zawodnikach mówiliśmy, jeśli byśmy byli w stanie to pogodzić, no to okej, okay, no ale jeśli mamy... trzy różne, mocno spinające się ze sobą charaktery, a w szatni na pewno też jakiś tam podział pod tym względem jest, to tak naprawdę troszkę współczuję trenerowi, a z drugiej strony wiem dobrze, że to w jakiś sposób on dobierał i na takie konie, że tak powiem, postawił. I no jest duży problem, to widać, tak? Bo jeśli musimy dwóch zawodników ukrywać w obronie, widzę, że na tej jedynce też nie ma jakiegoś mocnego postanowienia, tak? Prowadzisz grę ty, czyli na przykład Brandon Fraser, ostatnio prowadził non-stop grę Nenadić, to cały czas zmieniamy pewne zasady, cały czas zmieniamy podejście do tych zawodników i te charaktery widać, że ze sobą się odpychają. Mamy plus i plus. Minus i minus.
Albo minus i minus.
Znaczy, no
i...
Ja powiem tak, że nie jestem przekonany, czy to, że oni nie bronią, akurat nasi Amerykanie nie bronią, wynika z ich, że tak powiem, narodowości czy rasy, czy po prostu z ich charakterystyki jako zawodników.
Radku, no, tylko i wyłącznie uważam, że z charakteru, dokładnie. To ja nie mówię oczywiście
o... DiBosta? Jakie był narodowości? I bronił jak cholera,
ale dlatego
nie?
Dodałem, że z charakteru. Że to
no właśnie,
no, więc, że tylko i wyłącznie z charakteru.
Okay. Więc tak naprawdę argument, że to jest Amerykanie i Serbowie, w przypadku braku zaangażowania umiejętności w obronie nie do końca jakby ma znaczenie, tak?
Ale mówimy o podziale w drużynie, czyli mamy Takie charaktery i takie charaktery.
Ja bym powiedział, że mamy różne charaktery, to jest oczywiste, natomiast mamy zawodników, którzy nie wiedzieć czemu są zawodnikami, którzy bronią słabo, bo gdybyśmy zamiast Fryzjera mieli dzisiaj strzelam Dibosta, to by to, że on jest Amerykaninem i obok siebie ma Picza, nic nie zmieniało i obrona wygląda lepiej. Tak, po prostu. Więc tutaj nie do końca jestem, znaczy myślę, że Arek Mioszewski bardziej mówił w kontekście tego budowania jakby wspólnego współdziałania między tymi ludźmi i w szatni, na boisku i poza boiskiem w różnych aspektach, to jest na pewno trudne. Natomiast ja myślę, że to jest tutaj sytuacja jest taka, że ta drużyna dzisiaj, no, powiedziałem, że jest słabsza niż była ta zeszłoroczna. No i gdybyśmy tak chcieli jakby jeden do jednego rozbierać, to wydaje mi się, że jednak tak jest, bo no zobaczcie, mówię o drużynie, która kończyła sezon, nie zaczynała, czyli już po Ife i po Marcelu. No bo zobaczcie, tak, czwórki, piątki, moim zdaniem tam mieliśmy mocniejsze. Mieliśmy zamiast Josefa mieliśmy Richarda, który bronił jak szalony, tak? I wygrywał nam mecze. Tutaj zobaczcie, że też nie mamy sytuacji takiej, że chyba poza Piczem i też Nenadiczem, nie ma sytuacji takiej, że w każdym meczu się kreuje jakiś nowy bohater, tak? Nie ma sytuacji takiej, że na przykład Josef gra dwa świetne mecze, tak? W ataku choćby, jeśli nie broni, choćby wykonywa swoje strzeleckie obowiązki. To się nie dzieje. Mamy sytuację, że Frezier albo rozdaje 13 asyst, albo nic nie punktuje, albo punktuje kilkanaście punktów, ale już tyle nie podaje. Nie ma czegoś takiego, że tutaj w każdym meczu nam się kryje jakiś lider, nie mówiąc już o liderze takim zupełnie, absolutnie, który w każdym meczu dominuje. To się dzieje. Apić moim zdaniem bardzo fajny zawodnik, dużo umiejętności pod koszem, tyłem do kosza, naprawdę bardzo sprawny. Natomiast to nie jest dominator, to nie jest człowiek 2-15, to nie jest tak jak Grossel, który w obronie straszy i naprawdę całą trumnę zajmuje, bo nie ma takiej charakterystyki, nie będzie miał, po prostu nie ma takich warunków fizycznych.
A po trzech pierwszych meczach powiedzielibyśmy, że jest to dominator. I teraz...
Ale widziałeś przy szarmie, jak się okazało, że już przy takim skocznym, dużym, wielkim szarmie już...
Został on zdominowany już, w zasadzie
już,
momentami.
Już to się
tak?
nie dzieje, nie? A VTB będzie jeszcze gorzej, bo tam tych wielkich koni jest cała masa, nie?
A ja cały czas będę jednak wracał do pomysłu, bo początek karmiliśmy piłką Apicia non-stop. Później od tego pomysłu odchodzimy... I ten zawodnik praktycznie nie ma piłek i nie jest karmiony. Ale to mówimy akurat o Apiciu, ale to ja mówię cały czas, że jest wiele zmian pomysłów, a nie ma konsekwencji. Tak okay. Przynajmniej mi się z punktu trenerskiego wydaje, że tej konsekwencji strasznie brakuje.
Dobrze, to jeszcze jedna rzecz o tym, o czym mówiliśmy, czyli Widin kontra Sulima w cudzysłowie oczywiście. Słuchawki proszę na uszy. Jeszcze raz, Oliver Widin po meczu z Treflem Sopot. Siedzi koło niego Krzysztof Sulima, mówi...
Piąty faul Apicia zrobił problem, bo nie mamy następnego wysokiego zawodnika, który jest tak wysoki, żebyś mogło w obronie więcej robić z wysokimi zawodnikami, a i ogólnie, bo Suli specyficzny podkoszowy zawodnik i są chwile, gdzie Suli może grać bardzo długo, ale jak mamy na boisku zawodnika jak Szarmon, więcej musi grać Apić.
To mówił trener Widin, a teraz Krzysztof Sulima, którego zapytałem, jak on się poczuł właściwie po tych słowach.
Ja nie wiem, o co mu chodziło. Jestem specyficzny, no i brakuje wysokiego, no to tak jak trener mówi, no to może brakuje wysokiego. Następnym razem proszę się jeszcze raz trenera zapytać i już, no.
To, ale pan musi się z tym chyba niekomfortowo czuć.
Czy niekomfortowo? Wie pan, jak się czuję. Ja jestem tego typu zawodnikiem, że daję wszystko z siebie i na treningach, i na meczu. Cała Polska to wie, że dla mnie nie ma straconych piłek i dam się wszystko, nieważne, czy jest wysoki, czy niski, będę się bił, żeby zagryźć gościa, wszystko z nim zrobić. Niektórzy tak myślą, trudno, no. Mogę stanąć po każdym meczu przed lustrem i powiedzieć, że dałem z siebie po prostu wszystko.
I to jest, mam wrażenie, tak. Trener Widin powiedział prawdę de facto, tak? O umiejętnościach i wzroście Krzysztofa Sulimy. Natomiast jeżeli trener przy wybranym przez siebie kapitanie tak na konferencji prasowej mówi, to ja osobiście mam wrażenie, że to nie buduje jakiejś więzi między trenerem a zawodnikiem i pokazuje zespołowi, że no... Trener tutaj wytyka na konferencji prasowej gościowi jego wzrost w tym przypadku, czy umiejętności. Jak to widzicie taką wypowiedź? Trener obok kapitan i ten o tym tak mówi.
Ja już chyba się wypowiedziałem na ten temat. To nie są miejsca służące do tego, aby w ten sposób się wypowiadać. I ja wielokrotnie miałem pretensje do swoich młodych zawodników, ale to staraliśmy się albo usiąść, albo w całym zespole porozmawiać. To są rzeczy, które zostają w szatni między zawodnikiem, trenerem i całym zespołem. To na pewno nie buduje i na pewno nie pomaga. Jeśli są kwasy w drużynie, to trzeba je rozwiązywać w środku teamu i na pewno nie powinno to w żaden sposób wychodzić na zewnątrz. I jestem bardzo dużym przeciwnikiem takich słów.
Radek, błąd trenera, czy może, a może w drugą stronę, powinno się uczciwie mówić wszystko wprost.
Powiem tak.
Jasno, publicznie i w ogóle.
Powiem tak, co do Krzysztofa Sulimy, to generalnie moim zdaniem, jak pamiętam Krzysztofa Sulimy jeszcze z czasów toruńskich, to mam wrażenie, że Krzysztof się zepsuł, mówiąc kolokwialnie. Pamiętam go z czasów toruńskich, gdzie wydawało mi się, że pokazywał trochę więcej, znaczy zaangażowanie, walkę, to wiadomo, że to miał zawsze, natomiast tak, pokazywał trochę więcej. Lepiej grał tyłem do kosza. Potrafił też rozciągnąć grę. Zdarzało mu się trafić z dystansu, za trójkę przymierzyć. U nas za Stalu od tamtego roku miałem wrażenie, że jest strasznie spłoszony, wystraszony, przyczajony, że nawet te proste rzeczy, które potrafił, czyli proste sytuacje, gdzie nie miał przeciwnika wiele większego, potrafił rozwiązywać korzystnie. W tamtym roku to tego nie było. Miałem wrażenie, że Krzysztof Sulima będzie w tym sezonie taką trochę maskotką drużyny, która będzie kapitanem, będzie dbała o właśnie team spirit, ale koszykarsko niewiele wniesie. Natomiast zaskoczył mnie w tym sezonie kilka razy bardzo pozytywnie, bo dawał kilka razy dobre zmiany. Wszedł, zdobył parę punktów, parę piłek wyrwał, parę piłek zebrał. Czy Krzysztof Sulima będzie równorzędnym zawodnikiem jak Dragan Apić i będzie go w stanie zastąpić? Oczywiście nie. To są zawodnicy o trochę innej charakterystyce i też pewnie jeśli chodzi o poziom. Natomiast trener oczywiście nie wydaje mi się, żeby to było dobre, że rzuca w eter takie hasło, że słuchajcie wszyscy, jak Dragan złapie faulę, to już jest pozamiatane, bo mamy Krzysia, który sobie nie radzi. No to jest słabe i to oczywiście nie powinno być wyartykułowane. A jeżeli jest taki problem, to tym bardziej trzeba się zastanowić nad wzmocnieniami w tej drużynie, skoro sam trener wie. W tej samej konferencji chyba mówił, że problemem było to, że David Brambley musiał na czwórce grać, tak?
Tak.
No i to oczywiście jest problem, bo ile David Brambley na trójce jest zawodnikiem silnym i sprawnym, no tyle na czwórce już niekoniecznie. I tutaj trzeba by w ogóle zastanowić się nad koncepcją drużyny. Na przykład Jarek Zyskowski. Jarek lepiej jak gra na trójce, czy lepiej jak na czwórce gra? Kiedy jest drużyna, ma więcej z tego korzyści. Przy tym stanie rzeczy częściej musi grać na czwórce, bo czwórki są, a jak Tony Meyer nie jest w formie, to czwórek praktycznie więcej nie ma, tak? Więc tu jest kilka takich elementów, gdzie można by się zastanowić, czy ta drużyna nie potrzebuje wzmocnienia, a moim zdaniem no, ewidentnie potrzebuje.
Pytanie, gramy w tak ograniczonej rotacji, żeby każdy to wie, że te wzmocnienia, Radku, są niezbędne.
Pytanie, czy są na nie pieniądze i czy może Zastal robić transfery w tej chwili, bo gdzieś tam cały czas pojawia się jedna sztuka batu, który oczywiście można skasować od razu, 30% zapłacić, rozłożyć na raty i od razu to automatycznie schodzi. Pytanie, czy takie pieniądze są, bo wiemy, jaka jest sytuacja, jasne, brak pieniędzy z miasta i tak dalej.
Ruszyliśmy tutaj też ten temat młodych i o ile siedziałem spokojnie, tak zawsze ten temat mnie bardzo, bardzo boli. No i uważam, że Konrad Szymański jest gotowy na grę w Ekstraklasie. Może dostać te kilka minut. Tylko no pamiętajmy, jeśli w trzech meczach w Lidze Polskiej on ma 3 minuty 30 w sumie zagrane i wychodzi w Moskwie nagle w pierwszej kwarcie i ma zagrać ostatnią akcję, co jest dla mnie no absurdalnym pomysłem i ja tego kompletnie nie mogę zrozumieć, że wychodzi tylko po to, żeby zagrać ostatnią akcję, to nie wiem, co tu chcemy sprawdzić. Albo sobie powiedzmy w końcu głośno po tylu latach, bo ten temat jest dla mnie tak drażniący. Nie dajemy młodzieży żadnych szans w Zielonej Górze i są oni po prostu, nazwę to brzydko, turystami jeżdżącymi na wycieczki.
Albo dlatego, że musi być 6 polskich zawodników.
I fajnie, powiedzmy sobie to głośno i później nie wymagajmy od nas, trenerów młodzieżowych, wypowiedzi, dlaczego tak jest, skoro nikt nie dostaje no, pół szansy. Tak? Ja uważam, że Konrad Szymański jest gotowy na drobne minuty w Ekstraklasie, a resztę to jest tak zawodnik charakterny i tak walczący, że on sobie to wywalczy, tylko no co ma pokazać? 30 sekund? To jest akurat coś, co mi podniosło ciśnienie.
Trener Widin mówi, że ma umiejętności techniczne, że ma siłę, że ma potencjał, natomiast mówi, ma nie czuje dorosłej koszykówki, jest niedojrzały koszykarz.
A jak to ma sprawdzić, skoro nie gra? No jak to ma sprawdzić? No to co będziemy w ten sposób non stop mówić, bo tu mi ciśnienie się podnosi no niesamowicie. Jak mamy to sprawdzić, skoro żaden zawodnik z młodzieży nie zagrał? Marcel Ponitka był tutaj rok, nie dostał żadnej szansy, po czym wrócił do Asseco, do Gdyni, pokazał jaja, pokazał, że potrafi grać i wrócił już jako pełnowartościowy zawodnik. No to jeżeli nie dostają ci zawodnicy pół szansy, nie dostają 5, 6 minut. Ja nie mówię, żeby grali od razu po 10 minut, 3, 4 minuty. Okej, dał 5 strat, dał 3 straty. Nie nadaje się, no ale no, nie dajemy im szansy i od iluś lat to tak po prostu wygląda. No.
Ale Marek, zobacz, że gdybyśmy mieli wymienić zawodników, którzy wchodzili do dorosłej koszykówki w Zastalu, siedzieli na ławce i jeździli po świecie i po kraju na wycieczki, wkurzali się i potem w końcu odeszli do gorszego zespołu, tam zrobili progres i od tego momentu stawali się pełnoprawnymi zawodnikami. Takich przykładów jest bardzo wiele. No tak. Na przykład ostatnio ten chłopaczek, który, gdzie on teraz jest? Teraz jest chyba w Czarnych. Taki wysoki, chudy chłopaczek. Jak on się nazywał? No, był u nas.
Nie kojarzę tak szczerze.
No, przypomnę sobie.
Ale który był w Zielonej Górze
i poszedł do Czarnych? Tak. On później miał kontuzję, coś z kolanem miał.
No, toś teraz nas zaskoczył. Pan Marek jest specjalistą od młodych ludzi.
Znaczy on nie był wychowankiem zielonogórskim, ale grał tutaj jako młody chłopak, by przyszedł i grzał ławkę, potem poszedł i zaczął grać w dorosłej koszykówce. I takich przykładów mamy wiele. No choćby nasze ostatnie zastalowskie dziecko, czyli Filip Matczak, tak?
No to Filipa to trzykrotna kontakt z Zastalem kończył się niczym,
inaczej.
Tak?
Kacper Mąkowski przychodził z SMS-u jako jeden z lepszych zawodników i prospektów w Polsce, po czym przesiedział pełne 3 sezony na ławce. Jest w tej chwili w drużynie...
Maciej Kucharek, dokładnie.
Jest w drużynie w tej chwili w Tychach. No jest w tej pierwszej lidze, ale te 3 sezony go po prostu przyhamowały. Wychodząc z SMS-u, był moim zdaniem ze Szlachetką, jest jednym z ciekawszych zawodników, gdzie jest w tej chwili Szlachetka, gdzie jest w tej chwili Kacper Mąkowski. Ja uważam, że te 3 sezony dla Kacpra były bardzo decydujące o tym, o jego karierze. Jeżeli młody zawodnik przesiedzi 3 lata i ktoś cały czas mówi, że on w koszykówce dorosłej nie zaistnieje, no to jak ma zaistnieć, ja się pytam. Konrad Szymański, okej, grał raptem w drugiej lidze, no bo w SMS-ie tylko takie możliwości miał, no ale jak mamy to sprawdzić, skoro nie dajemy mu żadnych szans? No jak to sprawdzić? To co, sprawdźmy to nie wiem, w drugiej lidze chwilę zagrał, okazuje się, że no to chłopak potrafi grać i ja wiem, że on potrafi grać, także no i trener też swoimi słowami potwierdza, że ten chłopak potrafi grać. To jeśli potrafi, czym ryzykujemy?
A słuchajcie, to może...
Bo ja nie rozumiem tego, czym my ryzykujemy, mając tak zawężoną rotację.
No, ale to ja zadam takie na razie pytanie. To powiedz mi, co powoduje takim zawodnikiem jak na przykład Traczyk, który jest tutaj któryś sezon i nie dotyka parkietu? Ile czasu musi upłynąć, żeby chłop się w końcu zdenerwował i powiedział, muszę stąd odejść, bo inaczej nie będę grał?
Mnie zaskoczył, że podpisał kontrakt, rozmawiałem z nim dzień przed podpisaniem umowy, mówił, że się zastanawia, że ma jakieś tam oferty, pierwsza, druga liga i nagle dzień później wydaje mi się, że przekonał go trener z tego, co gdzieś tam zasłyszałem, że jego przekonał trener tym, że właśnie będzie dostawał te minuty, a jednak Kacper miał na to nadzieję, ale niestety na nadziejach się skończyło, ale tak jak mówię, teraz dzisiaj, ma stąd odejść.
Bo zobaczcie, że dzisiaj tak naprawdę największe osiągnięcie Kacpra w tej drużynie to jest to, że może z Ifelumbergiem w Moskwie na kolację pójść, tak? To jest najważniejsze osiągnięcie, które ma. Więc tak naprawdę...
Gorzko to mówimy, ale taka jest prawda.
Ja bym był zdania, że jeżeli zawodnik po sezonie przesiedzianym nie dostaje szansy i trener go nie wyciąga i nie próbuje go uruchamiać, to powinien jak najszybciej uciekać po prostu.
Okay. Tylko pamiętaj, Radku, że ci zawodnicy są też dla tego klubu niezbędni. I wiemy, o co chodzi, dobrze.
Okay.
Jak są prowadzone i w jaki sposób rozmowy, to my tego nie wiemy. I pamiętaj, taki Konrad Szymański to jest chłopak rdzenny tu z Zielonej Góry. My no, troszkę lat mamy, tak? I bardziej myślimy zdroworozsądkowo, ale on tutaj podpisuje. Przecież on mógł w pierwszej lidze podpisać w każdym zespole, kto wie, czy nie w ekstraklasie miałby też propozycję, ale pamiętajmy, że to jest marzenie tych chłopców.
Ale
no
marzenie,
nie, to jest marzenie. Co,
chyba, że ktoś ich oszukuje. Mówią, chłopak, przyjdź do nas, jesteś nam potrzebny, będziesz grał, będziesz się rozwijał, będziesz trenował z Tabakiem, będziesz coraz zawodnikiem, a po czasie się okazuje, że to nie działa. Bo jeżeli są potrzebni ci zawodnicy jako kolejny polski zawodnik, bo jest taki przepis.
No są potrzebni.
To wiesz, to ja się zgłaszam, Konrad, ja mogę jeździć do Moskwy.
A ten Konrad Szymański ma na 3 lata nomen omen kontrakt, więc jak za 3 lata zobaczymy go nadal w Zastalu z minutami drobnymi, to będzie przykro chyba.
A słyszałem wszystkim słowa, podpisujcie go na 5, bo... I to już znaczy,
ja wam powiem tak, jedną tezę, jeśli mogę, mocną tezę powiem. Mam takie przemyślenia, mam nadzieję, że się nie sprawdzą, ale takie mam wrażenie, bo ja miałem dobre zdanie o trenerze Widzinie, patrząc na Śląsk, ale dzisiaj sobie mam taką obawę jedną. Może trener Widzin, podobnie jak to, jakie mam zdanie o trenerze Uwalinie, to jest dobry trener w stosunkowo słabszym zespole, gdzie jest jasno ustalona hierarchia, wiadomo kto gra, wiadomo kto liderem, wiadomo kto młodym, a może on nie jest w stanie z 8 w miarę równorzędnych zawodników poukładać ich na boisku, poustawiać, dopasować do taktykę. Może tu jest problem.
Okay. Może nie z tego zespołu?
Może, a powiedzcie w takim razie na sam koniec już, co czujecie, że się będzie w tej chwili działo, bo mógłbym was też zapytać, co byście wy zrobili, co podpowiedzieli Jasińskiemu, Widinowi, zawodnikom, ale co czujecie, czy to pójdzie w dobrym kierunku, czy zaczniemy zmieniać zawodników, czy w pewnym momencie nie będzie dobrych wyników, miarka się przebierze, jednak ktoś będzie się, Janusz Jasiński z trenerem próbował rozstać, jak widzicie kierunek tej drużyny, tego co się tutaj będzie działo w tym
sezonie? Ja widzę dwa scenariusze, pierwszy scenariusz jest taki, biorąc pod uwagę wypowiedzi też pana Janusza Jasińskiego i uspokajanie i rozliczanie po całym sezonie. Myślę, że będzie tak. Jeśli drużyna będzie grała troszkę lepiej, coś wygra, coś przegra, to wszyscy będą mówili, okej, dobra, docieramy się. Być może jakieś wzmocnienia, jeżeli finanse na to pozwolą, wzmocnienia składu nastąpią, ale nie będzie rewolucji. Chyba, że będzie zjazd coraz niżej i będzie wszystko coraz gorzej, to ta rewolucja prędzej czy później nastąpi.
I znowu pytanie, czy na rewolucję są pieniądze, bo każde zwolnienie trenera, każde tak, zwolnienie zawodnika to jest kasa. I Marek.
No dlatego tu patrząc pod względem finansowym trzeba być naprawdę zachować zdrowy rozsądek i wszystkie za i przeciw rozstrzygnąć. No pierwszym etapem na pewno będzie i trener będzie na to naciskał, to jest wzmocnienie strefy podkoszowej i tu teraz, czy my wytrzymamy do, nie wiem, grudnia, do stycznia, nie uważam. Myślę, że to będzie pierwszy etap. Drugim etapem będzie kolejne chyba, bo mamy serię kolejnych 5 meczów. No i zobaczymy, co po tym miesiącu się wydarzy. Aczkolwiek no, ja bym naprawdę podchodził do tego zdroworozsądkowo i ze spokojem, bo każde decyzje ciągną za sobą finanse, a chyba bardzo dobrze wiemy z perspektywy czasu, że jest to najważniejszy czynnik. I co my byśmy tutaj sobie nie mówili, co nie rozmawiali, to ten czynnik jest decydujący i wolałbym jednak zachowanie spokoju, poszukanie wzmocnienia, poszukanie zawodników, rozmowy wewnątrz, nie zewnątrz i praca.
Jestem ciekaw, co będzie, jeżeli wzmocnimy strefę podkoszową z tym, że Krzysztofem Sulimą, czy wtedy się rozstajemy z Sulimą, czy jest sens, żeby on zostawał w takim przypadku, czy nie? Nie bardzo sobie wyobrażam.
Myślę, że nie, bo wzmocnienie strefy podkoszowej nie oznacza, że to będzie jakiś przesyt, tak? My teraz chcemy doprowadzić do sytuacji, że jeszcze jeden zawodnik powinien dać optymalne możliwości, że będą 2 piątki, 2 czwórki prawdziwe i można grać, a więc to nie sądzę, żeby Krzysztofa trzeba było, że tak powiem, się z nim żegnać.
Krzysztof, no tak, ale jeżeli zatrudnimy piątkę, to mamy 2 piątki i 2 czwórki Meyer teoretycznie, Zyskowski grający cały czas na czwórce, tak?
Tak, ale Zyskowski może też grać na trójce, to może
Zyskowski, no nie jest czwórką, gra.
No tak, ale trener korzysta z niego tylko na czwórce w zasadzie, tak? Okej, a trener Widin ostatnio w jakiejś takiej rozmowie, bo taka na forum, chyba na Dzikach Zastalu, taka gorąca rozmowa, Janusz Jasiński wobec zarzutu wobec Jasińskiego. Widin, a trener Widin gdzieś tam skwitował to wszystko, też po wymianie zdań z kimś tam, że będziemy w pierwszej czwórce, takie jest jego zdanie.
Znaczy, ale czytałem tą wypowiedź, bardzo emocjonalna i tak widać, że trener się przejmuje tą krytyką i tam były takie zdania, że jak chcecie, to sami...
Znajdźcie pieniądze i zatrudnijcie następnego trenera, nie spłaćcie i tak
albo
dalej.
Albo sami trenujcie, jak wiecie,
to,
lepiej.
To, żeby
i tak
troszkę
dalej,
pozytywnie powiedzieć, bo bywałem na treningach, dopóki miałem czas, trener Widin jest bardzo, bardzo pozytywną osobą, osoba, która bardzo lubi rozmawiać, właśnie bardzo się przejmuje tym, co się dzieje i tu naprawdę jest duży plus tego trenera. I
no ciekawe, dlatego... że jeśli lubi rozmawiać, a jakieś takie kwasy, jak mówimy delikatnie, między nim, zawodnikami.
Wiemy, jakie mamy czasy, tak? No, wrzucisz coś w eter, to nie zniknie, tak? Nawet jak skasujesz, to nie zniknie i ty chyba te rzeczy trzeba albo odrzucić, albo trzy razy przemyśleć i jednak sobie odpuścić, a rozmawiać chyba wewnątrz drużyny, no to jest najważniejsze, a na pewno nie na forum, przepraszam, jeszcze raz czego?
Dobra, na forum
internetowym, o w skrócie.
A słuchajcie, a na koniec już może nie koszykarsko czysto, ale czemu na tych pierwszych meczach w Zielonej Górze było tak mało ludzi? Bo to jest temat, może źle to zabrzmi, ale fascynujący mnie, tak? Chociaż negatywnym tego słowa w znaczeniu. Był COVID, był rok bez kibiców na trybunach. Okej, było winobranie, był mecz Polska, nie wiem, San Marino, chyba potem Polska-Anglia. Ale 1500 osób na meczu Polskiej Ligi Koszykówki za Stalu Zielona Góra, to ja tam byłem w szoku. Nawet przychodził koło nas dziennikarzy, tam Rafał Czarkowski, były prezes, i mówi, słuchajcie, o co chodzi, że nie ma ludzi? On po prostu był tak zszokowany, że mówi, wszedłem i zdębiałem, że jest 1500 ludzi.
A pamiętasz, Jacku, jak ja byłem pozytywnie nastawiony, bo chyba nawet zrobiliśmy o to mały zakład. No, ja jestem przerażony, to mnie przeraża, bo uważam, że w Zielonej Górze te 3-3,5 tysiąca kibiców.
A zobacz teraz, długo za Stalu nie było i ktoś powie też, że głodni ludzie znowu przyjdą, a ja stawiam tezę, że tak cicho o tym za Stalu, bo te przerwy dziewięciodniowa między jednym a drugim meczem, teraz polecą do Astany, gdzieś tam jest mecz bodajże, nie pamiętam, we wtorek, czy w czwartek, czy w poniedziałek nawet, z Nizhnim Nowgorodem chyba jest pierwszy mecz po tej przerwie. I też stawiam tezę, że będzie niewiele ludzi. Nie wiem, czy też nie ma tutaj odrobinę do wykonania pracy za Stal sam, żeby troszeczkę pomielić wokół swojej drużyny. Ale generalnie i tak. Nie wiem, czy to spadło zainteresowanie za Stalem, czy koszykówką Zielonej Górze.
A ja myślę, że nie spadło, tylko to, że COVID spowodował, że kibice się stali kibicami telewizyjnymi. Oglądają mecze w telewizji.
Ale słuchaj, bo o tym głodzie, chcielibyśmy ich zobaczyć, krzyknąć, podotykać, no, tam zdjęcie zrobić.
Ja mam takie sygnały, rozmawiałem z dwóch kolegów, kupiłeś karnet? Nie kupiłem, bo kupiłem rok temu, później był COVID, karnet leży, nie byłem na żadnym meczu, w tym roku nie kupiłem.
Aha.
Też tak ludzie mogą reagować, a jak będę chciał, to będę kupował sobie bilet na każdy mecz osobno. I ten ludzie w ten sposób też myślą, albo będzie COVID, meczów nie będę się tu wygłupiał, zobaczymy, co będzie. Tak?
Ja się mocno z Radkiem zgadzam, staliśmy się w dużej mierze kibicami telewizyjnymi i jest, ale ten kibic wróci.
Ta telewizja jest od kilku lat w strasznym wymiarze, tak? I tych meczów jest mnóstwo, ale masz swoją jedną drużynę koszykarską na takim poziomie.
No Jacku,
i rzeczywiście wolisz tyłek posadzić przed telewizorem, przed emocjami, które jeszcze czytam co chwilę, bo nie oglądam, że się zacinają ciągle. I...
No ze mną to ciężko rozmawiać. Ja wczoraj oglądałem 3,5 meczu po treningach koszykarskich, więc lepiej ze mną na ten temat nie rozmawiać, bo ja bym mógł koszykówkę oglądać non-stop w każdej chwili wolnej, a no nie mam ich za dużo, szczególnie popołudniami, a zgadzam się z Radkiem, że kibic się przyzwyczaił i jest to dla niego wygodne zasiąść w fotelu, przełączyć kanał i oglądnąć mecz, a skoro mu się nie podoba ten mecz, to zmienić ten kanał i oglądnąć coś, co mu odpowiada. Jest to bardzo przykre,
dziwne,
bo ja jestem człowiekiem, który woli to zobaczyć na żywo i ja tylko jak będę miał możliwość.
I teraz się jeszcze boję,
to będę nawet przekładał treningi i przychodził na te mecze.
Że te wyniki za Stalu też spowodują, że no część to ludzi powie, a co to jest jakieś takie... A, słuchajcie, jeszcze mam was, przepraszam, jeszcze jedno pytanie. A jak w ogóle wasza ocena odejścia Miłoszewskiego? Czy to jest duża strata dla za Stalu? Czy on dobrze zrobił, że w końcu poszedł na pierwszego trenera i czy się sprawdzi według was w Kingu?
Znaczy, ja powiem tak, moim zdaniem pierwsza sprawa, duża strata. Myślę, że nie do zastąpienia w sposób łatwy. Druga sprawa, w momencie, kiedy drużyna gra słabo i ma duże problemy i nie broni, to praca Miłoszewskiego, dobry scouting, to w ogóle jest bardzo, bardzo istotna część w ogóle przygotowań. Trzecia sprawa, bardzo dobrze, że poszedł, że tak powiem, na swoje, już czas najwyższy, pierwszej świeżości nie jest, żeby cały czas być asystentem i fajnie, żeby prowadzić zespół. Pierwszy mecz Kinga wygrany, całkiem fajnie King grał, całkiem fajna ekipa i ja mam bardzo dobrze życzę. Mam nadzieję, że King będzie grał najlepszy sezon od kilku lat.
Na koniec, Marek, o Arkadiuszu.
Bardzo, bardzo kibicuję Arkowi i przytoczę cytat jego syna, który jest u mnie w Akademii Mini Basket. Tata zawsze marzył, żeby być pierwszym trenerem.
Dziękuję serdecznie.
Szkoda, że nie u nas za Stalu.
Dokładnie. To nie wiem, dlaczego Janusz Jasiński się na to nie zdecydował. Kiedyś potrafił odważnie postawić na Gronka, gdzie wtedy krytyka była totalna, tak? Natomiast tutaj, jak już Tabak zareklamował Widina, to już nie było odwrotu praktycznie. Tak, dziękuję panu. Marek Hossa, Radosław Fligel.
Dzięki.
To był Rzut za trzy. Zapraszam na stronę, jeżeli ktoś tego nie słuchał, albo słuchał nas od pewnego momentu, bo dużo rozmawialiśmy.